Chwała Bogu. Czy są tutaj słuchacze Słowa Bożego? Wszyscy się zebrali, tak? Kochani, dzisiaj chciałem się z wami podzielić takim słowem, które Bóg już włożył jakiś czas temu w moje serce, a kochani, ono brzmi tak, że nasz Bóg jest wspaniały. Naprawdę nasz Bóg jest wspaniały, ten, któremu oddajemy chwałę, ten, który wszystko mądrze uczynił, ten, który, wiecie, ustanowił niebo i ziemię, jest naprawdę wspaniały. I chcę dzisiaj o tym dokładnie mówić. Bóg jest wspaniały i wiecie, ja mam taką, nie wiem, nazwijmy to przypadłość, zdolność, chęć. Zbieram sobie z Biblii takie różne wycineczki opisujące Pana Boga. I tak na początek chciałem wam troszeczkę się z nimi podzielić się z wami tymi tekstami. Wiecie, jak jest Bóg opisywany w Biblii? On pisze tak, Biblia pisze tak, wzniosły w swojej świętości na przykład, albo jest przejmujący chwałą, albo dokonujący cudów, otacza nas swoją świętością, roztacza opiekę nad nami, uzdalnia nas do czynienia dobra, okazuje nam cierpliwość, hojnie obdarza pokojem i mądrością, jest sprawcą cudów, wiedzie łaską swój lud, który wybawił, oblógł się w majestat, przywdział potęgę, przepasał się mocą, a niebiosa ogłaszają jego sprawiedliwość. Na pewno się spotkaliście z takimi momentami w Słowie Bożym, które właśnie w ten sposób określają Pana Boga, ale ja chcę dzisiaj mówić o czymś, co idzie nie tylko w tym takim obrazie, wiecie, słownym, poetyckim, który jest prawdziwy, bo te słowa oddają całą naturę, postać i majestat Boga. I są naprawdę bardzo piękne słowa o Bogu, ale chciałbym mówić też o Jego działaniu. O Jego działaniu, bo to jest właśnie to, w jaki sposób Bóg przekazuje też swoją moc. I dobrze jest tak mówić o Bogu. Ci, którzy, wiecie, kosztują, jak dobry jest Pan, doskonale rozumieją, o czym mówimy, tak? Kiedy mówimy właśnie takie sformułowania, takie rzeczy. Ja sobie nawet wypisałem tutaj jeszcze tak na początek, na rozgrzewkę proroka Habakuka, który pięknie opisuje, że Bóg przychodzi z Temanu, święty z góry Paran, majestat Jego okrywa niebiosa, ziemia jest pełna Jego chwały, wspaniałość Jego podobna do światła, promienie z rąk Jego tryskają, w nich to ukryta jest moc Jego, w Jego rękach. Czyli Pan Bóg, który swoimi rękami też dokonuje pewnych dzieł. I to my wszyscy rozumiemy, którzy poznajemy Pana Boga, rozumiemy, że Bóg jest wspaniały. Rozumiemy Jego wspaniałość, widzimy to w Słowie Bożym. I co do nas? Co do nas apostoł Piotr pisze tak, w pierwszym liście Piotra 2,9, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym. Po co? By rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Kochani, jesteśmy powołani do tego, by go rozsławiać, by o nim opowiadać. A teraz jest pytanie, ale jak to robić? Jak opowiadać o Bogu, o Jego wspaniałości? Jak to uchwycić w słowach? Jak pokazać Go tym, którzy Go nie znają, a nam jak Go jeszcze bardziej pokochać? I oczywiście z pomocą przychodzi nam w sposób niezawodny za każdym razem Ewangelia. My wiemy, że tak jak czytamy w liście do Hebrajczyków na samiutkim początku, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Aby więc dostrzec wspaniałość Boga, kochani, wpatrujmy się i wsłuchujmy w słowa, które mówi Jego Syn Jezus, który w sposób najpełniejszy i najdoskonalszy przedstawia nam Boga i Jego porządek. Głównym tekstem, który chcę dzisiaj omawiać z wami, jest właśnie Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 20. Otóż to jest miejsce, w którym jesteśmy w połowie sezonu urlopowego, środek wakacji. no to o czym będziemy rozmawiać? Proponuję przypowieść o robotnikach. Tak? To jest to ten moment. Ewangelia Mateusza, rozdział 20. Będę czytał od pierwszego wiersza do 16. I to są oczywiście słowa Pana Jezusa. I brzmią one tak. Albowiem Królestwo Niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy i wyszedłszy około godziny trzeciej, ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie, więc rzekł do nich, idźcie i wy do winnicy, a ja, co się należy wam, zapłacę. I oni poszli. Znowu o 6 i o 9 godzinie wyszedł i uczynił tak samo. I wyszedłszy około 11, znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie? Oni na to, nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. A gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników i daj im zapłatę, a zacznij od ostatnich aż do pierwszych. Podeszli tedy najęci o godzinie 11 i otrzymali po denarze. A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy tyle, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, cośmy znosili ciężar dnia i upał. A on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? Bierz co twoje i idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać jak i tobie. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawisne dlatego, iż jestem dobry? Tak będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. To jest przypowieść z gatunku tych trudniejszych i zdajemy sobie sprawę, że kiedy będziemy je tak po ludzku rozumować, to możemy się w wielu miejscach czuć tak nieswojo, niekomfortowo. Jest to jednak, moi kochani, wspaniała przypowieść. Moim zdaniem jest to jedna z najwspanialszych przypowieści. Ta przypowieść przybliża nam obraz Boga. Tylko my po prostu troszkę i zbyt powierzchownie ją traktujemy i w ogóle zły tytuł ona ma. Tak? Przypowieść o robotnikach winnicy. Ale po kolei. Zacznijmy od tego, że to nie jest przypowieść taka, wiecie, wyrwana z kontekstu. Gdzieś tak nagle sobie Pan Jezus zaczął o niej mówić. Jest bardzo ważne, że ona jest osadzona w ściśle określonym momencie. W bardzo ważnym momencie, w pewnym miejscu, w pewnych dyskusjach, w pewnych rozmowach. To, co Pan Jezus wygłosił, tą przypowieść, zwróćcie uwagę już od samego początku, zaczyna się od takiego spójnika albowiem, bowiem, w zależności od tłumaczenia. A więc ta przypowieść, ta historia łączy się bezpośrednio z poprzednim rozdziałem, w którym do Pana Jezusa podchodzi pewien człowiek. To jest rozdział wcześniej, rozdział 19, i pyta, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Oczywiście nie będziemy udawać, że to jest jedno z najważniejszych pytań naszego życia. Co mam zrobić, aby osiągnąć życie wieczne? I wszyscy doskonale pamiętamy, co odpowiedział Pan Jezus. Ta jego pierwsza odpowiedź mówiła, przestrzegaj przykazań, tak? I wiemy doskonale, co odpowiedział ten człowiek. To był bogaty człowiek, bogaty młodzieniec, tak? I my to doskonale rozumiemy i pamiętamy. To nas prowadzi do tej przypowieści o robotnikach. Proszę o tym pamiętajcie. Ale tam jest właśnie jeden taki moment, który dość łatwo jesteśmy w stanie pominąć. Spróbujmy przeczytać go. On jest w rozdziale 19, Mateusza 19, werset 16. Dokładnie to brzmi tak. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny. A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry Bóg, a jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Więc wiecie, zwykle rozmawiamy A w przypadku tego młodzieńca pomijamy tą część, gdzie jest Pan Jezus zaczyna od tego, że Bóg jest dobry i tylko tak naprawdę On jest dobry. Z drugiej strony człowiek, młody człowiek, który jak widzimy przestrzega tych wszystkich przykazań, bo on później odpowiada, że przecież ja od młodości swojej tego wszystkiego przestrzegam, to jak to jest, powiedzcie mi? Człowiek młody, bogaty przestrzega, czyli żyje bogobojnie, no trzeba powiedzieć, żyje pobożnie, tak? Jeszcze pyta, że czegoś mu brakuje, tak? Więc to moim zdaniem jest dobre powiązanie z tą przypowieścią. Pamiętajmy o tym, bo on widocznie musi coś jeszcze zrobić dobrego. Coś jeszcze, jest w nim jeszcze jakieś pragnienie, które jest niespełnione. Dlatego przychodzi i pyta. Oczywiście wiadomo, co się później dzieje. Potem padają słowa, że łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi wejść do Królestwa Bożego. I wiecie, wtedy uczniowie, którzy to wszystko słyszeli, bardzo się zaniepokoili. Tak? Bardzo się zaniepokoili, jest napisane. I mówili, to jak to jest? To któż może być zbawiony? Jeśli ktoś, kto wypełnia wszystkie przykazania, tak, ma trudności, aby wejść do Królestwa Bożego, no to któż wejdzie? I przy okazji zwróćcie uwagę, to jest bardzo ważne, że do Królestwa Niebios się albo wchodzi, albo się nie wchodzi. Nie ma stanu pośredniego, nie ma czegoś pomiędzy. I Piotr pyta, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż za to mieć będziemy? Pyta się nauczyciela, tak? Pamiętamy, co odpowiada Pan Jezus. Ja to już, wiecie, skracam, żeby też nie czytać całej Ewangelii. Jezus odpowiada, każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Kiedy Pan Jezus wymienia te wszystkie rzeczy, to ja zawsze myślę, że to są dokładnie te rzeczy, które my ludzie traktujemy jako nasze największe dobro. Takie, wiecie, największe, że się w tym musimy konkretnie spełnić. Rodzina, praca, dom, to jest to, co tutaj zostało wymienione. Ale Pan Jezus, wiecie, zaczyna to i kończy od tej jednej prawdy, która brzmi dokładnie tak, że pierwsi będą ostatnimi, ostatni pierwszymi, czyli jakby spina to klamrą. Można powiedzieć, że ta przypowieść tłumaczy dokładnie to, co było wcześniej o tym powiedziane. To, co Pan Jezus odpowiedział i bogatemu człowiekowi, i swoim uczniom. No to o czym jest ta przypowieść? To o czym jest ta przypowieść o robotnikach? I najczęściej spotykamy się z taką interpretacją, która mówi tak. Człowiek niezależnie od momentu swojego życia, tak, w którym będzie, gdy się tylko nawróci, otrzyma taką samą zapłatę jak każdy inny. To jest taka, wiecie, bardzo powszechna interpretacja. To jest to wyjaśnienie, które jak się okazuje, uczą na języku polskim. Wiecie, że ta przypowieść jest fragmentem programu nauczania języka polskiego, jako oczywiście element przykładu kulturowego dziedzictwa chrześcijaństwa i takiej reprezentacji literatury starożytnej. Tak dokładnie jest to wszystko tłumaczone. No i po ludzku myśląc, szczególnie dla ludzi, którzy nie wierzą, to wszystko jest na opak. To wszystko budzi takie ogromne kontrowersje. Ta przypowieść nas tak mocno konfrontuje z jakimś takim pojmowaniem, poczuciem mojej sprawiedliwości, no bo jak to jest, że człowiek przez większość życia nagrzeszy, tak, narozrabia, a później Pan Bóg pod koniec życia wszystko przebaczy i tak pójdzie do nieba. No i to wyzwala pewne mieszane odczucia. To jest taki nasz odruch w myśleniu. No i dokładnie tak zareagowali ci, którzy byli przy wypłacie. Pamiętacie, co powiedzieli? Szemrali. Myśmy tu cały dzień pracowali, tak? No zgodnie z moim poczuciem zasługi, to tu coś nie jest tak. Nie wydaje się to sprawiedliwe. Ale Boże Słowo i Pan Bóg myśli zupełnie innymi kategoriami. Tak? Zupełnie inaczej pojmujemy to my, a inaczej Pan Bóg myśli. I potwierdzeniem oczywiście tego słowa jest ten słynny cytat Izajasza 55, ale ja znowu powiem, nie czytajmy tego tak od razu, tylko cofnijmy się o jeden wiersz do tyłu, bo myśli moje to nie myśli wasze. Pamiętacie ten cytat, prawda? To jest w Izajaszu 55, ale tam jest słowo bo myśli moje to nie myśli wasze, tak? A co jest wcześniej? Wcześniej to jest wers 7. Izajasz pisze tak. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Dobrze znamy ten fragment. No i spróbujmy, patrząc przez ten pryzmat, odkryć w przypowieści Pana Jezusa ten Boży sposób myślenia. Już pierwsza rzecz, która tutaj od razu chciałbym wam ją wskazać, to, że Pan Jezus przedstawia związek z Bogiem w takiej relacji gospodarz-robotnik. Bardzo to nam wiele mówi, bo my właśnie, celowo czytałem przed chwilką Piotra, jesteśmy przyzwyczajeni do nieco innej narracji. Wolimy mówić, że o nas jako o dzieciach Bożych, o królewskim kapłaństwie, o dziedzicach Bożego Królestwa. Czytaliśmy przed chwilką, prawda? Przy czym ja od razu mówię, tam w liście do liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, to jest taki kontekst, gdzie on dodaje wszystkim otuchy, tłumaczy, dlaczego wierzących spotykają cierpienia. A tu jest inaczej. Tu czytamy, że gospodarz, czyli w domyśle oczywiście Bóg, najmuje robotników, czyli nas, do pracy. Do pracy. No to czytajmy. Wiersz pierwszy jeszcze raz. Albowiem królestwo niebios podobne jest do pewnego gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem najmować robotników do swojej winnicy. Więc Królestwo Boże jest porównywane nawet nie do winnicy, tylko jest wskazywane, tutaj jest gospodarz. Królestwo Boże jest jak gospodarz. I któż to jest ten gospodarz? Wiemy, że to jest właściciel winnicy, tak? Chcemy się też dowiedzieć czegoś o tych robotnikach na pewno. Chcemy wiedzieć, co się z nimi dzieje, gdzie oni się podziewają. I chcę wam powiedzieć jedno. Biblia Warszawska w swoim tłumaczeniu posługuje się słowem gospodarz. Gdy w języku oryginalnym, jak się dobrze przyjrzymy, oryginalnie jest użyte greckie słowo pan domu. Tak? Tam jest oikodespotes, pan domu. Pan domu. Co ciekawe, Wulgata, czyli tłumaczenie na język łaciński, idzie jeszcze jakby krok dalej i tłumaczy ten tytuł jako patrifamilias, czyli ojciec rodziny. Ojciec rodziny. Chciałbym, żebyśmy to mieli zawsze w pamięci, kiedy czytamy, bo słowo gospodarz brzmi tak dość neutralnie, a tutaj mamy pan domu, ojciec rodziny. Czyli już takie, wiecie, jest takie zabarwienie emocjonalne, rodzinne. A więc właściciel winnicy jest panem takiego domu, w którym na pewno nie chodzi ani o ścianę, ani o dach. To jedno jest pewne. Pan domu wychodzi wczesnym rankiem. I to jest obraz Boga. Kochani, to jest obraz Boga. Pamiętajmy, dokładnie to jest symbol, taka metafora, w jaki sposób Pan Bóg działa. To właśnie On pierwszy wychodzi z inicjatywą. To jest pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać. Bóg pierwszy wychodzi bardzo wcześnie i po co? Żeby znaleźć ludzi potrzebujących. Więc moi kochani, zbawienie nie zaczyna się od człowieka, ale od Boga. To nie robotnicy przychodzą do Niego, tak? Ale to On wychodzi ich szukać i to pięciokrotnie, czyli bardzo regularnie. Za każdym razem wychodzi. I jeszcze jedno, kochani, bo to, że On ich szuka, kolejny raz i jestem niestrudzony, to chcę wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. On to robi osobiście. Wiecie, ktoś, kto ma taką majętność, ma od tego ludzi. W dzisiejszym świecie specjaliści od HR-u, tak? Od, jak to się mówi, headhunters, teraz tak nowocześnie, ludzie, którzy rekrutują najlepszych kandydatów, no to są specjaliści, tak? A tutaj właściciel wychodzi osobiście. My wiemy, że on ma rządcę, bo za chwilę ten rządca będzie wypłacał, tak? Czyli ma takich ludzi, ma taki sztab, a mimo to robi to osobiście. Pamiętajcie, że to jest obraz Boga. To jest obraz Boga. Czytamy dalej. Ugodziwszy się z robotnikami na jednego denara dziennie, wysłał ich do swojej winnicy. Więc pan domu wysyła tych, którzy oczywiście się zgodzili, to jest bardzo ważne, bo jak widzimy, później się nie wszyscy najęli. Zgodzili się na taką stawkę, na stawkę, która została tutaj podana. Czyli gospodarz umawia się na konkretne wynagrodzenie. I żebyśmy mieli jasność, ten denar, który tam jest, to jest normalna stawka dziennej pracy. To nie jest jakieś, wiecie, halo wielkie. To na, nie wiem, czy nawet to dzisiaj byłaby jakaś średnia. To tam na pewno nie jest minimalna, jest to po prostu godziwa zapłata za dzień pracy. Ja sobie sprawdziłem dzisiaj, kochani, jaka jest średnia wynagrodzenia brutto w Polsce i wyszło, że dniówka po przeliczeniu to jest jakieś 400 z hakiem złotych. 400 zł. Także jakbyście mieli takie wyobrażenie, to tak przychodzi gospodarz i się pyta, czy za 400 zł popracujesz u mnie cały dzień. I co jest ważne, to jest uzgodnienie słowne. Jest to umowa o pracę. A czym innym, kochani, jest przymierze? Przymierze z Bogiem też jest rodzajem umowy dwustronnej. A naszym zobowiązaniem jest odpowiedzieć pozytywnie. I to, kochani, jest obraz powołania. Tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że jest to powołanie oparte na obietnicy, na słowie, które zostało tylko wypowiedziane przez gospodarza i my doskonale rozumiemy to w naszych kategoriach jako wezwanie. Jako wezwanie i my na to odpowiadamy. I naszym zadaniem jest odpowiedzieć na to w ten sposób, że udajemy się do winnicy. I to jest właśnie też ten moment, kiedy chciałem wam wskazać, że dokładnie w tym samym rozdziale, w 20 rozdziale Ewangelii Mateusza, Jezus o sobie mówi dokładnie takie słowa w wierszu 28, czyli troszkę dalej. 20-28. Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służył i oddał życie swoje na okup za wielu. Pamiętajmy o tym. Czytajmy dalej przypowieść. Co się dzieje dalej? W wierszu 3. I wyszedłszy około godziny 3, czyli po naszemu to jest godzina, dobrze liczę, 9, tak? Tam wyszedł wczesnym rankiem o 6, tu o 9. Ujrzał innych stojących na rynku bezczynnie. Zwróćcie uwagę, że ten element stania jest od samego początku do samego końca wśród tych robotników. Oni stoją. A już szczególnie jak dojdziemy do tych o godzinie 17, oni dalej stoją. Nie są załamani, nie siedzą, tylko stoją. To jest cały czas obraz człowieka, który oczekuje czegoś, tak? Oczekuje czegoś. No i co robią ci ludzie, tak? Stoją, szukają pracy. I pytanie, czy to dobrze, że są bezczynni? Bo my to od razu kojarzymy, tak? Przecież to jest to życie, w którym nie zostali jeszcze powołani, ale oni mają dobrze, mogą sobie grzeszyć ile chcą, na koniec i tak się najmą i będą dostaną tego denara. Wcale nie jest to taki obraz dobry, bo Bóg nie przeznaczył nas do bezczynności, tak? Bóg nas nie stworzył do tego, żebyśmy stali bezczynnie. Owszem, my wiemy, że praca jako taka jest żmudna, potrafi być trudna. My to możemy przenieść oczywiście na grunt naszego życia duchowego, ale my jesteśmy kochani, pamiętajcie o tym, Bóg nas stworzył do pracy i to twórczej pracy. I to twórczej. W dzisiejszych czasach się bardzo dużo mówi o tym skracaniu tygodnia pracy, tak? Jest to teraz taki modny temat, czterodniowy dzień pracy. Może i dobrze dla nas Polaków, bo my lubimy się przepracowywać na tle innych narodów, ale jakoś tak się utarło, że ten, kto nie pracuje, to ten to ma dobrze. Ten to ma dobrze, bo nie musi pracować. Los niezatrudnionych w rozumieniu Królestwa Bożego jest bardzo, bardzo smutny. I czytajmy dalej. I rzekł do nich, to jest wiersz czwarty, idźcie więc do winnicy, a ja, co się należy, tu już nie ma mowy o denarze, wam zapłacę. I oni poszli. I znowu o 6, czyli o 12 po naszemu, i o 9 wyszedł, czyli 15, i uczynił tak samo. Czyli w środku dnia właściciel za każdym razem wychodzi i się rozgląda, szuka. Tak? A ci ludzie, którzy odpowiedzieli, poszli. No więc widzimy, że bardzo gospodarzowi na tym zależy, żeby ci ludzie nie stali bezczynnie. No i mógłby już na tym skończyć, tak? Ale nie. Czytamy dalej. A wyszedłszy około 11:00, kochani, to już jest końcówka dnia, tam już niewiele ma dzień, tak? Godzinę jeszcze. Znalazł jeszcze innych stojących i mówił do nich, dlaczego tutaj bezczynnie przez cały dzień stoicie. Oni na to nikt nas nie najął. Mówi do nich, idźcie i wy do winnicy. Pan domu znajduje kolejnych. My widzimy to takie napięcie, ci ludzie czekają, a może jeszcze coś się wydarzy, a może jeszcze ktoś nas najmie. Być może to są właśnie ci sami, którzy wcześniej nie odpowiedzieli na to wezwanie, no bo wydawało mi się, że może coś lepszego będzie, ktoś miał do zaoferowania. Że jakoś lepsza oferta się trafi, tak? Ale lepszej oferty nie ma. Lepszej oferty, żadnej oferty lepszej nie ma. Bo moi kochani, ten świat nie ma nam niczego lepszego do zaoferowania. A czym się kieruje gospodarz w takim razie? Bo ja to tak widzę, że o tej godzinie to już na pewno nie chodzi mu o żaden rachunek ekonomiczny. To na pewno nie chodzi o to, żeby on na tym jeszcze coś miał jakąś korzyść z tego, że na godzinę kogoś jeszcze najmie. Tak? To jest, moi drodzy, właśnie ta Boża dobroć. To jest właśnie to myślenie, które nie jest tak wyrachowane, jak nam przychodzi do głowy, że to jest takie jakby trochę rozdawanie wynagrodzenia. Bóg to widzi zupełnie inaczej. Ci ludzie, on widzi ludzi, którzy są bezradni, pozostawieni samym sobie i widać, że jeśli on im nie pomoże, to nie będzie z nimi dobrze. Dlatego ja uważam, że ta przypowieść nie powinna się tak nazywać. Tak jak przypowieść o synu marnotrawnym, to też jest zły tytuł, bo kluczową postacią wcale nie są robotnicy, ale gospodarz. W tamtej miłosierny ojciec przypowieści, ale tu gospodarz. Jezus nam ukazuje prawdziwą naturę Boga, który jest sprawcą dobra, jest źródłem łaski. Bóg jest, on się motywuje, on jest motywowany miłością, szuka każdego, aby doszedł do zbawienia. I to on nas najpierw powołuje i daje zbawienie i obdarza łaską. Dlatego, gdy czytamy w 2 Piotra 3,9, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To jest dokładnie obraz Boga, który do samego końca będzie szukał ludzi. I teraz mam pytanie do ciebie. Czy przyjmujesz zbawienie jako dar łaski? A może masz jeszcze poczucie, że musisz na nie zapracować? I takie pytanie stawiamy przy okazji tej przypowieści. Swoją drogą, ja sobie zawsze lubię wyobrażać, jak musiała wyglądać praca tych ostatnich zatrudnionych na tą ostatnią godzinę. Wiecie, jaka musiała być ich motywacja. Już pomijam ich minę przy wypłacie, ale jak bardzo oni u schyłku dnia musieli chcieć pracować. Ja sobie to tak właśnie wyobrażam i mówię, w ten sposób ja bym chciał pracować dla Pana. I czytamy już pod koniec, a gdy nastał wieczór, mówi pan winnicy do rządcy swego, zwołaj robotników, daj im zapłatę, zacznij od ostatnich. Tak? Podeszli najęci o godzinie 11 i oni jako pierwsi otrzymali po denarze. Tak? A gdy podeszli pierwsi, sądzili, że wezmą więcej. Szemrali przeciwko gospodarzowi. No ja ci ostatni tylko godzinę, a zrównałeś z nami. No, myśmy cały ciężar dnia tutaj upał, tak? Narzekanie. I jeśli patrzymy na tą historię według takiej ludzkiej miary zasług, to możemy się nie zgodzić z takim rozstrzygnięciem. Sytuacja jest dla nas niezrozumiała, tak? Niezależnie od tego, kto ile przepracował, wszyscy otrzymują pełną zapłatę i my doskonale rozumiemy, że pełną zapłatą w naszym odczuciu to jest zbawienie, to jest nagroda nieba, ale tutaj właśnie, kochani, wyraźnie widzimy, że zbawienie nie opiera się na tym, ile człowiek sobie zaskarbi, tak? Ale na tym, kim jest Bóg i jaki jest Bóg. Że On jest łaskawy, On jest wierny, On jest dobry i On jest hojny. I według ludzkiej miary ta zapłata to jest to, co jest należne, ale Bóg daje nie według tego, ile się komu należy, ale daje tyle, ile komu jest potrzebne. Na tym, moi kochani, właśnie polega łaska Boża. Kiedy otrzymujemy od Boga nie według naszych zasług i nie to, czego się spodziewaliśmy. Tak? I to jest bardzo ważne, kochani. To jest obraz łaski Bożej. Naszym zadaniem jest tylko przyjąć to wszystko z ufnością. I tutaj jakby po raz kolejny możemy cytować list do Efezjan 2:8. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie pochodzi to z was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Tak, łaskę przyjmujemy z wiarą, to prawda. Ale po jej otrzymaniu nie pozostajemy bierni. Jesteśmy powołani do winnicy, do pracy, do życia pełnego uczynków wiary, miłości i służby. Dlatego Efezjan trzeba czytać dalej. A dalej jest, jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy w nich postępowali. Wszystkie nasze dobre uczynki, całe nasze szlachetne postępowanie to jest wynik łaski, powołania, na którym odpowiadamy z wiarą. Nasza służba jest następstwem tej łaski. A czym jest winnica? Winnica jest niczym innym jak metaforą dla pracy i odpowiedzialności człowieka wobec darów, które otrzymujemy od Boga. Bo to dobroć Boga jest w tej przypowieści najważniejsza. I wiecie, jak na owe czasy podobieństwo winnicy było bardzo dobrym tematem, ponieważ tamci słuchacze doskonale wiedzieli, co to jest winnica. Część z nich na pewno po prostu nieraz pracowała. Dla nas współczesnych, tutaj szczególnie w Polsce, to już są troszkę odległe klimaty. Ja na przykład nigdy nie byłem w winnicy takiej prawdziwej, ale mój tata miał winorośl, mój teść też miał winogrona, tak? Nie będę mówił, czym się motywowali, ale chodzi o to, że widziałem tak rzeczywiście, jak to wszystko wygląda. Natomiast w pełnej skali w tamtych czasach praca w winnicy wcale nie była taka prosta, ani łatwa, ani bezbolesna. Świadectwem są słowa tego robotnika. Myśmy znosili ciężar dnia i upał. A więc uprawa winogron to wcale nie jest takie, wiecie, szlachetne obcowanie z naturą, podziwianie krajobrazów i tak dalej, ale wiecie, to jest ciężka fizyczna praca, która wymaga wytrzymałości, ponieważ trzeba ciągle pracować w pozycji stojącej lub pochylonej. Na zewnątrz, w różnych warunkach pogodowych. I to są różne czynności pielęgnacyjne, od wiosny wczesnej aż do jesieni. To jest przycinanie tak, tych winorośli, pielenie, okopywanie, nawożenie, a później ręczne zbieranie winogron. Tak? I to też pamiętajmy o tym. Z całej przypowieści wyłania się obraz Boga. Takiego Bożego powołania do zbawienia. Jest też to opowieść o owocach tego powołania, o trudnościach duchowej drogi, o ostatecznej nadziei. Widzimy tam upał, znużenie, rozczarowanie, szemranie. Szczególnie kiedy wychodzi na jaw ten system wynagrodzeń. Ci pierwsi widzą, tak? Widzą, ile dostali tamci. Zresztą znowu temat jawności płac. Wiecie, teraz jest taki modny. Kolejny taki przykład z naszego życia. Dużo się mówi o tym, żeby wszyscy wiedzieli, kto ile zarabia. To budzi też mnóstwo kontrowersji. Już wiemy dlaczego, kiedy czytamy tą przypowieść. Ale wiecie, i to jest oczywiste, że w pracy to jest przeróżna też próba. To może być próba jakiejś ambicji właśnie. To może być próba takiej, no przecież właśnie chodzi o staż pracy, ja tu już pracuję tak długo, zajmowane stanowisko. Z tym zajmowanym stanowiskiem w pracy to też jest ciekawe, bo dokładnie w tym samym rozdziale znowu jest ta historia Jakuba i Jana, którzy przyszli i pytali się Pana Jezusa, czy my możemy być blisko Ciebie, tak? Chcieli mieć bardzo wysoką pozycję. Wiecie, z czym to się wiązało. Pan Jezus ich zapytał, czy wy jesteście jakby świadomi, z czym to się wiąże, tak? Jak, co to oznacza dzielić z Panem Jezusem ten kielich. Oczywiście jest próba wiary, no bo gospodarz coś obiecał. Jest oczywiście próba tego zawistnego oka. Jak to przyjmujemy? Jak przyjmujemy dobroć Boga? No bo ta konkurencja do wypłaty była widać niezbyt dobrze odebrana. I to jest właśnie to, jak my odbieramy, tak? To jest to oko, którym odbieramy, tak? I gospodarz mówi, bierz to twoje, idź. I to jest właśnie Pan Bóg. Chcę bowiem temu ostatniemu dać, jak i tobie. Pan Bóg mówi, chcę dać każdemu tak, jak ja uważam. Czy nie wolno mi czynić z tym, co moje, jak chcę? Albo czy oko twoje jest zawisne, dlatego że jestem dobry? Bóg płaci zgodnie z obietnicą, tak jak się umówił. Ale jest też suwerenny w swojej dobroci. Jest motywowany miłością, chce i jestem dobry. Jego podejście odwraca cały nasz porządek myślenia. Ci pierwsi, co pracują najdłużej, są zasłużeni, porównują się do pozostałych, a ci ostatni, którzy już nie mieli nic do stracenia, ci, którzy są najbardziej wdzięczni, że gospodarz ich nie zostawił. I teraz, wiecie, tą zasadę ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi też jest czasami łatwiej zrozumieć, kiedy porównamy ją do takiej oto sytuacji, że pan domu, tak, czyli taki ojciec rodziny, zawsze będzie chronił słabszych. Zauważcie to. Zawsze będzie chronił słabszych. Że ci, którzy są najbardziej pokrzywdzeni, ci najmłodsi, ci najsłabsi, a być może nawet są tacy, którzy są niepełnosprawni, tym ojciec zawsze będzie dawał więcej uwagi i energii, prawda? Czy starszy brat coś wtedy mówi, tak? On to doskonale rozumie, że te mocniejsze dzieci, te zdrowsze, te zdolniejsze nie mają z tym problemu. Tak? To też jest takie ułatwienie w naszym myśleniu. Ale kochani, nasz Bóg jest wyjątkowym pracodawcą. Jest pracodawcą, ale bardzo wyjątkowym, bo On nas zaprasza do współpracy. On się dzieli swoimi planami na przyszłość. On mówi w księdze proroka Amosa, nie czyni wszechmocny nic, tak? Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom. I pokażcie mi takiego drugiego pracodawcę. A Pan Jezus tą relację jakby posuwa, pogłębia, idzie jeszcze dalej. W Ewangelii Jana 15:15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazywają was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali. I aby owoc wasz był trwały. By to, o cokolwiek byście prosili w Ojca, w imieniu moim, dał wam. Dobrze, to podsumowanie, bo już czas mija. Przypowieść o powołaniu do winnicy, tak? Ja bym zatytułował przypowieścią o wspaniałym Bogu, tak? O wspaniałym Bogu. To obraz łaski zbawienia. Ono nam ukazuje dobroć Boga w pierwszej kolejności, która nie podlega, nie powinna w ogóle podlegać ocenie. I mało tego, myśmy powinni tak samo postępować jak On, tak? On okazał nam niezasłużoną dobroć. Praca w winnicy, owszem, symbolizuje życie, czasami trudne, życie w wierze, które przynosi jakieś owoce. Te trudy dnia codziennego, to wszystko jest oczywiste, ale pamiętajcie o tej jednej rzeczy, że Bóg nas przyprowadza pod krzyż Golgoty i mówi: zobacz, zobacz, tu wisi mój syn, tak? Tu wisi mój syn. I to jest coś więcej niż tylko oddanie życia. To jest oddanie życia mojego syna jako zapłata za twoje życie. Każdy ojciec zrozumie, o czym jest mowa, kiedy będę go pytał: słuchaj, gdyby twój syn był w zagrożeniu, czy ty byś za niego poszedł, żeby uniknął tej sytuacji? Każdy ojciec powie, że tak, że weźcie mnie, a syna oszczędźcie, tak? Takie jest serce ojca, tak? Zobaczcie, jak daleko się posunął Bóg w swojej miłości, że własnego syna dał za nasze życie. No i tak, kochani, na koniec, żeby zamknąć jeszcze to rozważanie, zawsze stawiajmy sobie Pana Jezusa jako przykład. I jeszcze raz apostoł Piotr, tym razem 1 Piotra 2,21. Takie już, wiecie, podsumowanie, jak to jest z tym naszym powołaniem. Na to bowiem powołani jesteście, pisze Piotr, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły was. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. I takie, kochani, podsumowanie. Mam nadzieję, że teraz przypowieść o robotnikach winnicy spojrzycie inaczej na to wszystko przez pryzmat dobroci Bożej. Amen.